będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Serdecznie Państwa witam dzisiejszego wieczoru i zapraszam do rozmów niedokończonych. Dzisiaj temat fundusz kościelny. Temat krótki, ale będziemy go z Państwem zgłębiać i z naszym gościem. Jest nim dzisiaj pan dr Krzysztof Wąsowski. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże, proszę ojca, szczęść Boże państwu.
Dodam, że jest pan adwokatem.
Jestem.
Mamy spojrzenie prawnicze, o to nam chodzi, ponieważ mówimy o sprawach prawnych. I jest pan również byłym współprzewodniczącym komisji majątkowej, już nieistniejącej, ze strony kościelnej, która działała jakiś czas temu, przez jakiś czas. I też o tym pewnie wspomnimy. Ale panie doktorze, pierwsze pytanie moje to też tak wzrok przyciąga, żeby od razu tutaj nam to dopowiedzieć. Cóż to jest za ryngraf na pana piersiach?
A rzeczywiście, mój ryngraf jest takim znakiem przynależności do najmłodszego rycerskiego zakonu na świecie. Mamy dopiero 13 lat i jesteśmy 900 lat młodsi od Maltańczyków, od Joannitów, najstarszych rycerskich zakonów świata. Jestem rycerzem świętego Jana Pawła Wielkiego. I każdy brat rycerz, który jest najwyższego stopnia patriotycznego, ma taki przywilej, że wybiera sobie ryngraf ze swoją osobistą hetmanką, która ma towarzyszyć mu aż do śmierci i po śmierci. Ja jestem rycerzem Matki Bożej Zwycięskiej. Bardzo serdecznie pozdrawiam braci, którzy kazali mi przekazać, że są absolutnymi fanami Telewizji Trwam i ojca i się bardzo ucieszyli, że mogę dzisiaj rozmawiać. Niestety na tematy prawne, a nie rycerskie, ale mimo wszystko.
Jest
mimo wszystko.
Okazja też o tym pomówić teraz.
Tak jest.
I tam pan piastuje funkcję niebagatelną?
W zakonie, tak. W zakonie jestem generałem. Także można powiedzieć i współzałożycielem.
Pierwszy po Ojcu Świętym.
W swojej skromności nie zaprzeczę. Tak. W zasadzie.
Dobrze. To już mamy tutaj to wyjaśnioną, te kwestie tutaj. Panie doktorze, dziękujemy za przybycie. I zapodniecie się tych rozmów na ten właśnie temat, fundusz kościelny, temat ważny. Drodzy Państwo, panie doktorze, słyszymy, widzimy, co się dzieje też w Polsce. 11 stycznia premier Donald Tusk powołał fundusz zespół funduszu kościelnego, zespół międzyresortowy,
tak jest.
Komunikując, że trzeba tutaj tę formułę przemodelować. Prace mają potrwać przez ten rok. Pierwsze sprawozdanie ma być za kilka miesięcy, do końca marca. I w roku 2025 ma być nowy model finansowania, wspierania Kościoła, jak to nazwać, w Polsce wprowadzony. Zobaczymy, jaki to ma być.
Jeśli by założyć, że premier Donald Tusk jest osobą niezwykle pobożną i katolicką, to można by sobie pomyśleć, że chodzi o rok jubileuszowy, bo rok 2025 dla Kościoła będzie rokiem jubileuszowym i Kościół się już do tego roku przygotowuje, ale niestety nie słychać tego z komunikatów wydawanych przez rząd, że to ma być jakiś prezent na rok jubileuszowy, ale raczej powrót do przeszłości. Mhm. Bo rzeczywiście już co najmniej od 2011 roku, kiedy rząd wtedy też Donalda Tuska postanowił definitywnie zamknąć sprawę Komisji Majątkowej, także w tym czasie pojawiły się bardzo zdecydowane głosy ze strony rządu, żeby zamknąć także fundusz kościelny pod takim hasłem, że fundusz kościelny jest takim skarbem, z którego rząd w sposób absolutnie niesprawiedliwy, niesłuszny finansuje Kościół, w domyśle Kościół katolicki. I nawet w 2013 roku pojawiły się już projekty ustawy w zupełnie nowej regulacji, która miała zmieniać finansowanie Kościoła. Mieliśmy się zbliżać do Niemiec, co w kontekście rządu Donalda Tuska w jakimś sensie brzmi znajomo, bo miał być taki wzór oparty na takim odpisie podatkowym poszczególnych podatników. Ci, którzy by się chcieli przyznać do wiary, to mogliby mieć taki odpis podatkowy. To, co dzisiaj Państwo, nasi widzowie, mogą robić właśnie teraz, te 1,5% na organizację pożytku publicznego, to był taki pomysł, żeby także na Kościół 0,5% swojego podatku można było odpisać w sposób nieprzymusowy. Ten pomysł zupełnie zniknął nam z oczu. Dopiero ostatnio na konferencji Episkopatu Polski została zorganizowana przez Konferencję Episkopatu Polski taka konferencja ekspercka. Trzech księży profesorów właśnie wyjaśniało sprawę i z funduszem kościelnym i właśnie przypomniano ten projekt właśnie takiego odpisu podatkowego na Kościół, który rzekomo miałby zastąpić fundusz kościelny. Dzisiaj rząd tego nie mówi.
Dzisiaj mówi premier, że mają iść prace w kierunku w stronę systemu odpowiedzialności finansowej wiernych za swoje kościoły.
Tak, że wierni mają płacić za swój kościół.
A więc to jest coś tutaj...
Jest to jakieś przypomnienie, więc, ale dziwne, że rząd jakby nie wrócił do tego projektu, który podobno już miał wtedy gotowy w 2013 roku, więc powołał zespół pod przewodnictwem wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, który ma pracować. Pierwszy taki raport wstępny ma się ukazać do 31 marca. Ma być dwa razy w roku to posiedzenie tego zespołu. Zespół jest całkowicie międzyresortowy, czyli stworzony z ministrów wybranych przez pana premiera i ewentualnie posiłkujący się jakimiś ekspertami. Na razie nic nie wiadomo na ten temat. Mhm. Wiemy tylko, że mają pracować i że na styczeń 2025 ma być nowy system finansowania Kościoła.
Ma być analiza, wypracowanie koncepcji i potem propozycje działań już formalno-prawnych, jakie wdrożyć.
Przypomina to trochę teza, antyteza i synteza ze starych czasów.
Dodajmy też, panie doktorze, że w Europie, żeby daleko też nie, może nie iść, mamy różne modele finansowania Kościoła przez państwo, bo to jest pewna też norma, też to niech wybrzmi, że to jest pewna norma w krajach, chyba światowa norma, przynajmniej w Europie tak jest, że państwo w różnej formie wspiera Kościół. Nawet taka laicka Francja wspiera Kościół poprzez finansowanie, wspieranie budynków kościelnych, kościołów.
Oczywiście, tak to się opiera bardzo często o kwestie zabytków, o kwestie jakby dziedzictwa narodowego w poszczególnych krajach, które jest bardzo poważnie traktowane. Niewątpliwie co najmniej pierwsze 1000-1500 lat Europy w tej, można powiedzieć, chrześcijańskiej, to właśnie są kościoły, to właśnie są zabytki sakralne, ale także taka Francja nawet wspiera finansowo, z budżetu można powiedzieć, działalność charytatywno-opiekuńczą, którą prowadzi bardzo często Kościół. I trzeba sobie też uzmysłowić, że Kościół to są także obywatele, to znaczy wierni danego kościoła, także księża są obywatelami danego państwa, które na rzecz tego państwa po prostu ciężko pracują i tworzą ten dorobek i dziedzictwo narodowe, nie tylko religijne, bo dziedzictwo... I płacą podatki, tak.
To też nie jest oczywiste dla wszystkich.
Tak, dokładnie tak.
Też, panie doktorze, pan wspomniał tutaj na początku naszej rozmowy, czy to będzie prezent dla kościoła. Dodajmy, że fundusz kościelny nie jest prezentem.
Fundusz Kościelny to jest wielki wyrzut sumienia dla państwa polskiego, który po prostu, może zacznijmy od tego, kiedy on powstał.
No właśnie, bo to nam pomoże zrozumieć to, o czym mówię.
W zasadzie my się musimy cofnąć do II wojny światowej i do pierwszych dekretów PKWN-u, Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, który nastał w Polsce na bagnetach rosyjskich, a właściwie radzieckich w roku 1944 i samozwańczo zaczął wydawać pewne dekrety. Jednym z takich słynnych dekretów w roku 1944 już właśnie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, oni się tam bardzo patriotycznie zaczęli nazywać dla po prostu zmylenia Polaków i wydali taki dekret o reformie rolnej. Polegał on generalnie na rozkułaczaniu, na parcelacji dużych gospodarstw rolnych, majątków ziemskich, prywatnych i nie tylko prywatnych, ale głównie prywatnych, w celu rozdysponowania pomiędzy po prostu tak zwanych chłopów małorolnych lub średniorolnych. I w tym dekrecie PKWN-u Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego zapisał, że sprawę majątków kościelnych powierza się przyszłemu Sejmowi, i który ma podjąć odpowiednią ustawę do kwestii ziemskich majątków kościelnych, bo jak wiadomo, Kościół był jednym z większych posiadaczy ziemskich. Kościół gromadził swoje dobra ziemskie przez wiele set lat i chcę to wyraźnie podkreślić, także jako członek Komisji Majątkowej i jej ostatni współprzewodniczący ze strony kościelnej, ja 10 lat pracowałem w Komisji Majątkowej, że Kościół nie ukradł tej ziemi nikomu. Dostawał albo w darowiźnie, albo po prostu w drodze zamiany, ale głównie to były darowizny ludzi biednych i ludzi bardzo bogatych i władców i zwykłych, można powiedzieć, poddanych, którzy po prostu chcieli oddać wdzięczność Panu Bogu i Kościołowi za łaski, które dostawali przez wiele, wiele lat i to się ciągnie naprawdę wiele lat wstecz, ponieważ Kościół nie parceluje swoich nieruchomości, nie dziedziczą księża nie mają dzieci i nie mają spadkobierców w takim
dzielą
sensie,
ziemi,
nie dzielą tej ziemi na swoich synów, córki, rodziny, nazywano to dobrami martwej ręki. Stąd powstało to hasło dóbr martwej ręki, bo ta martwa ręka jakby zostawała w kościele, po prostu nie dziedziczyła się dalej, nie ulegała parcelacji. W każdej rodzinie ten majątek, który gromadzą rodzice, ulega jakiejś parcelacji, jeżeli jest dzieci więcej niż jedno. A z reguły tak się zdarza, więc Kościół akurat był od tego wolny, stąd ta kumulacja tych dóbr, które Kościół przez te setki lat, także w Polsce, wykorzystywał na działalność charytatywno-opiekuńczą. Można powiedzieć tak bardzo kolokwialnie, nie przejadał tego. I to właśnie Kościół tworzył pierwsze uniwersytety, pierwsze szkoły, pierwsze ochronki, pierwsze szpitale.
Pokazywał, jak ziemię uprawia.
Pokazywał, jak zakon cystersów, to jest w ogóle cała legenda wręcz. I to jest niebywałe, że wkład Kościoła w rozwój cywilizacji, ludzkości, w tym Europy, jest po prostu nie do przecenienia. I z tym majątkiem docieramy do roku 1944, gdzie komuniści, bolszewicy, jakkolwiek byśmy ich nie nazwali, marksiści, z nienawiści rzeczywiście do Kościoła, którym widzą ogromne zagrożenie, postanawiają ten majątek rozparcelować. Nie odważyli się zrobić tego w roku 1944. Skupili się tutaj głównie na kułakach. Kościół, jednak wiara w Kościele była bardzo silna wśród ludzi. Kościół miał bardzo mocną pozycję społeczną także. Postanowiono to odciągnąć w czasie i czekano do roku 1950, dokładnie do 20 marca 1950 roku, kiedy Sejm uchwalił ustawę o dobrach martwej ręki, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, to jest w poręczeniu majątków proboszczów, o dobrach martwej ręki i o ustanowieniu funduszu kościelnego. Jest bardzo długa nazwa tej ustawy. I postanowił zabrać Kościołowi wszystkie nieruchomości, trzeba to sobie też uczciwie powiedzieć, z pewnymi wyjątkami. Doczekaliśmy tak zwanej nacjonalizacji ustawowej. To też jest ciekawa analogia do dnia dzisiejszego, że wtedy jednak nawet komuniści posługiwali się ustawami. Nie było uchwał, nie było jakichś dekretów, nie było opinii prawnych, tylko ustawą. Jednak poczekali i zrobili to ustawą. I ustawa mówiła tak, że cały majątek Kościoła jest po prostu nacjonalizowany bez odszkodowania. Po prostu zabrano wszystkim podmiotom kościelnym całość nieruchomości. Zrobiono jedno wyłączenie w tej ustawie, mianowicie gospodarstwa tak zwane proboszczowskie. Tutaj zakony były bardzo mocno pokrzywdzone i zgromadzenia zakonne najgorzej chyba na tym wyszły, można powiedzieć tak w cudzysłowie, zakonnice i domy zgromadzenia żeńskie, które po prostu nie miały swoich parafii. Przy parafiach zostawiono proboszczowi 50 hektarów. Do 50 hektarów, za wyjątkiem trzech województw, pomorskiego, śląskiego i poznańskiego, gdzie można było mieć 100 hektarów. I to, co było ponad, to po prostu zostawiono bez odszkodowania, po prostu zagrabione drogą ustawy, zgodnie z ówcześnie komunistycznym prawem obowiązującym. I okazało się, że tego naprawdę było tak dużo, że w tej samej ustawie ci komuniści, ten komunistyczny Sejm postanowił jednak stwierdzić, że jednak jakąś rekompensatę trzeba Kościołowi dać, bo jednak ta grabież naprawdę jest bardzo krzycząca, bym powiedział. To zabrać ustawą bez odszkodowania.
Też może się spostrzegli, że teraz pytanie moje, że Kościół jednak wspiera rząd w wielu sprawach społecznych. Nie mogli uniemożliwić Kościołowi też działalności.
Wspomnieć, że w tym roku 50. to był też bardzo ciekawy rok, bo trzeba przypomnieć błogosławionego księcia Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia, który jednak poszedł na pewien kompromis z rządem, z prezydentem Bierutem i z rządem. Premierem był wtedy niejaki Józef Cyrankiewicz. To pewnie starsi widzowie pamiętają, młodsi na pewno już nie. I prymas Wyszyński poszedł na pewien kompromis. Mianowicie doszło do pewnego porozumienia z rządem, gdzie między innymi prymas się zgodził na ekskomunikę żołnierzy wyklętych, którzy jeszcze wtedy walczyli, więc to była bardzo trudna decyzja prymasa, żeby jednak całość Kościoła ratować. To do dzisiaj prymasowi Wyszyńskiemu wiele środowisk właśnie takich bardzo radykalnie niepodległościowych pamięta, że wtedy takie porozumienie doszło. I efektem tego porozumienia była także właśnie ustawa o dobrach martwej ręki i ten fundusz kościelny, który mimo, że zabierali bez odszkodowania, to stwierdzili, że jakąś rekompensatę dadzą. Ale jaką? Bo fundusz kościelny był stworzony z wszystkich nieruchomości kościelnych, kościoła, które zostały zagarnięte wtedy przez komunistów w tym roku 1950, ale tworzyło tą masę funduszu, tą masę finansową tylko dochody z tych nieruchomości. To było bardzo sprytne i bardzo nieuczciwe ze strony rządu komunistycznego, ponieważ nie wszystkie te nieruchomości przynosiły dochody, bo one w większości były wykorzystywane na tak zwane cele publiczne, które po prostu nie przynosiły żadnych dochodów. A te dochody, które miały przynosić państwu...
Niedochodowe, niewliczane były...
Tak jest, można tak w uproszczeniu powiedzieć. Więc i mało tego, nie zrobiono inwentaryzacji. Rząd ówczesny w 1950 roku w ogóle nie zinwentaryzował. To znaczy my nie wiemy, ile nam zabrano. Wiemy, że nam, czyli kościołowi. Wiemy, że dużo, wiemy, że bardzo dużo i wiemy, że tylko jakieś dochody miały tworzyć ten fundusz kościelny, który miał być taką rekompensatą. I tą rekompensatą jeszcze mało tego, tam było w ustawie był przepis, są artykuły od 8 do 10, ta ustawa była bardzo krótka, miała bodajże 13 artykułów, także to są dwie strony papieru. I okazało się, że państwo wtedy gwarantowało, że w zarządzie tego funduszu miały być przedstawiciele wiernych i kościoła. Nigdy to nie zostało zrealizowane. Nigdy. Po prostu bardzo szybko po tym roku 50 stworzono, miał tym zarządzać minister administracji publicznej. Taki był organ wtedy stworzony, którego miał po prostu tym funduszem zarządzać wspólnie z kościołem, z przedstawicielami kościoła. Nigdy przedstawicieli kościoła nie dopuszczono. Jak pamiętamy, w 1953 roku internowano prymasa, więc te porozumienia, te ustępstwa księcia prymasa tysiąclecia nie dały jakichś trwałego porozumienia z rządem. Rząd komunistyczny dość szybko, że tak powiem, od tego zaczął odchodzić. I okazało się, że stworzono Urząd do Spraw Wyznań, który tak naprawdę zarządzał tym funduszem. I jeszcze złośliwie, bodajże w artykule 9 tej ustawy o dobrach martwej ręki, Sejm zapisał, że cel tego funduszu to jest przede wszystkim pomoc księżom, którzy wykazują cechy patriotyczne. Więc jeszcze do tego ten cel, no i oczywiście na cele charytatywno-opiekuńcze, tam było bodajże 5 punktów, które sobie rząd jakby poprzez Sejm uchwalił wtedy w formie ustawy, że poprzez wspieranie potrzeb zdrowotnych księży. Więc tak naprawdę okazało się, że to było bardzo mało precyzyjnie określone.
Urząd Bezpieczeństwa, który tym zarządzał?
Urząd do spraw wyznań, niebezpieczeństwa. Urząd do spraw wyznań tak naprawdę sobie sam wybierał. Do lat 60. głównie skorzystali z tego księża, którzy byli zwani potem patriotami, którzy po prostu poszli na jakąś kooperację z rządem. Były takie nagrody dla wybranych
księży. De facto finansował walkę z kościołem. Tak,
de facto finansował walkę z kościołem, mimo że tak naprawdę miał stanowić jakiś promil, jakiś ułamek rekompensaty za ten zabór, za tą grabież mienia i to jeszcze dokonaną w formie ustawowej. Więc pod tym względem mówienie, że to jest jakiś przywilej Kościoła dzisiaj, po tylu latach, według przypuszczeń historyków, bo to też nie ma tutaj twardych danych, ten fundusz nie oddał Kościołowi wartości tych nieruchomości nawet do połowy. Więc to jest po prostu, my tak dokładnie nie jesteśmy w stanie tego oszacować, ale to jest naprawdę cząstka tego, co się z tym funduszem działo. I w latach 90. zostały zmienione cele, była nowelizacja ustawy. W 91. premier Jan Krzysztof Bielecki wydał takie zarządzenie, które ustalało statut tego funduszu. I dzisiaj są takie trzy główne cele, na które fundusz kościelny, pieniądze z tego funduszu kościelnego są przeznaczane. On jest dzisiaj tak naprawdę formą dotacji budżetu państwa, ale nie dla kościoła. Co jest bardzo też ciekawe, znaczy w sensie takim, że żaden z biskupów, żaden z księży nie otrzymuje pieniędzy od funduszu kościelnego, więc tu nie ma czegoś takiego, że księża na swoje
kościół
konto,
gotówkę,
że
tak?
Kościół otrzymuje gotówkę, że ma jakieś konto w banku, najlepiej jakimś watykańskim czy innym kościelnym i tam wpłyną co roku premier wciska taki klawisz, enter i płynie przelew na to konto. Nie. Okazuje się, że są takie trzy cele, ponad 80%, można powiedzieć prawie 90%, to jest finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przeszło 20 tysięcy księży, którzy nie są zatrudnieni, po prostu nie płacą tych składek ze swojego,
nie pracują
jak na umowę o pracę.
Tak,
to są siostry kontemplacyjne, księża kontemplacyjni, misjonarze bardzo często. I z tego funduszu, to jest ponad 80%, ten fundusz pokrywa, po prostu płaci sam sobie. Budżet państwa wpłaca do budżetu państwa te składki, można powiedzieć, za to, żeby ksiądz potem mógł otrzymać emeryturę.
Jest najniższa składka.
I do tego jeszcze najniższa, oczywiście.
80% najniższa.
Tak jest. Niecałe chyba 6% idzie na dofinansowanie remonty zabytków i jakieś 3% na te dzieła charytatywno-opiekuńcze. W tym roku można sobie sprawdzić na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, bo ten Urząd do Spraw Wyznań potem został wchłonięty do resortu spraw wewnętrznych, potem on został nazwany Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. I tam właśnie w tym resorcie jest specjalny departament do spraw wyznań i on zarządza tym funduszem kościelnym. Cały czas bez uczestnictwa przedstawicieli kościoła w tym funduszu. W tej chwili podano, że na rok 2024, jak zajrzałem na stronę internetową, to jest 11 milionów na działalność charytatywno-opiekuńczą. Po 200 tysięcy mogą zgłaszać się kościelne osoby prawne, parafie, zgromadzenia zakonne na nie więcej niż 200 tysięcy. Bardzo specjalna procedura. Trzeba by bardzo wykazywać jakby potrzebę, możliwości wydatkowania. Potem jest cały system raportowania. Nie powiem, że bardzo upokarzający, ale jednak to nie jest tak, że to jest jakiś prezent od państwa polskiego, dla kościoła. To jest naprawdę wyrzut sumienia, bym powiedział.
A też dodajmy, panie doktorze, że żeby też to jasno wybrzmiało na naszej antenie, że kościół utrzymuje się w 80% z datków wiernych, a nie jest utrzymywany przez państwo.
Na szczęście, bo właśnie tradycją kościoła, i nie tylko w Polsce, albo w bardzo wielu krajach, także Europy i nie tylko Europy, od samego początku, można powiedzieć, kościół się utrzymywał z datków wiernych i z dobrodziejstwa swoich dobrodziejów. I te wszystkie dodatkowe rzeczy są naprawdę w zdecydowanej mniejszości.
Żeby ten mit zdjąć, że to państwo utrzymuje kościół, wspiera kościół, żeby też te cyfry, żeby też wybrzmiało,
absolutnie,
to jest ważne.
Tak. Absolutnie. Mhm. Także no, dzisiaj rząd próbuje to rozgrywać bardzo politycznie, to się pojawiło w kampanii, w takim antyklerykalnym kontekście, sugerując, że to jest jakieś dodatkowe pieniądze dla Kościoła, dzięki którym Kościół gromadzi jakieś nieprawdopodobne bogactwa i że dostaje jakieś konkretne kwoty, co jest po prostu nieprawdą. Więc tutaj wydaje się, że jest to bardzo, bardzo duże nadużycie.
Jest też taka narracja, że to jest uwolnienie Kościoła od kontaktów z partiami, z państwem. Jest to w sumie na rzecz dobra Kościoła.
Tak jest to chyba podawane. Ja mam takie wrażenie, bo to wraca od wielu, wielu lat w Polsce i nie tylko w Polsce. Chyba jakaś taka niezbyt pogłębiona interpretacja Canossy i tego sporu cesarza z papieżem, który mieliśmy 1000 lat wcześniej, gdzie podobno te mariaże tronu i ołtarza są takie niedobre. A tutaj nie chodzi o żaden mariaż tronu i ołtarza, tylko chodzi o to, że po prostu państwo jest wyręczane w bardzo dużej sferze działalności przez Kościół, przez organizacje kościelne, już nie mówiąc o tym, że przez ludzi Kościoła, ale także przez instytucje kościelne w sferze właśnie charytatywno-opiekuńczej. I to jest, pomijam to, że na przykład cała działalność kultu dzisiaj jest w ogóle jakoś tak zupełnie pomijana przy całej fali depresji, przy całej fali chorób takich związanych z pogorszeniem nastroju człowieka, psychiki, brakiem sensu życia, to działalność religijna, kult, jest jasne, że oddziałuje także właśnie na poprawę tego właśnie odnalezienia sensu życia. I to także mówią wrogowie Kościoła, którzy psycholog nie wypełni wszystkich, że tak powiem, problemów. Także wobec młodzieży, co dzisiaj widzimy, całą plagę właśnie jakichś takich depresyjnych zachowań. Więc nawet nie tylko działalność charytatywno-opiekuńcza powinna być ważna dla państwa, bo państwo w całości jej nie wypełnia, ale posługuje się i jakby organizacjami pozarządowymi, ale także kościołami, to dodatkową wartością kościoła jest także działalność w sferze kultu, w sferze wiary, która po prostu daje, mówiąc tak po świecku, sens życia i poprawia, że tak powiem, zdrowie, które byśmy nazwali także elementem zdrowia psychicznego.
Ale kult to jest jeden wymiar, panie doktorze, też ile księża spędzają czasu na rozmowach z wiernymi.
Oczywiście.
Czego nie widać
w moim zdaniem, to jest w ogóle niezbadane i jeszcze nie nagłośnione. I ludzie sobie z tego nie zdają sprawy, że rzeczywiście są jakieś gdzieś tam niszowe badania, że ci, którzy się regularnie spowiadają, korzystają z sakramentów świętych, którzy żyją bardzo blisko Pana Boga, po prostu są też zdrowsi. A to się wszystko przekłada na funkcjonowanie także państwa i całego systemu, także opieki społecznej, socjalnej i innej. Oczywiście jest to dzisiaj marginalne i bardzo trudno do udowadnialne i łatwo wyszydzalne, że to można po prostu bardzo wyszydzić, więc można się skupić jedynie na tej działalności charytatywno-opiekuńczej, która jest bardzo taka konkretna, odciążająca państwo także finansowo.
Choć tutaj też dotykamy sami, może tak zabrzmi to górnolotnie, wizji człowieka. Jeśli sprowadzimy działalność Kościoła tylko do działalności charytatywnej, skądinąd ważnej i bardzo szerokiej, bardzo bogatej, dodajmy, ale też człowiek ma wymiar duchowy i to, co pan wspomniał, szukanie sensu życia, szukanie pewnych rozterek, ich odpowiedzi na te rozterki.
Jeden z największych wrogów dzisiaj i takich przeciwników Kościoła, tak jak się mówi, i główny ideolog Facebooka i Google, profesor Sasha Harari, to jest taki izraelski profesor, działacz zresztą ruchów LGBT, który napisał taką słynną książkę, traktowaną prawie jak Biblię w środowiskach takich bardzo antywierzy, no, ateistycznych, antyklerykalnych, Homo Deus, pisze wprost. Istotą w ogóle życia na świecie jest posiadanie władzy, a władza dzisiaj to informacja, i sensu życia. A sens życia daje nieśmiertelność. I do tej pory tylko wiara w Boga daje nieśmiertelność. Dlatego on tam pisze, że wiarę w Boga da się zastąpić przeszczepami, że dzisiaj jest człowieka da się sklonować. Stąd też te wszystkie inżynierie społeczne idą w tym kierunku, żeby po prostu zastąpić wiarę. My wierzymy w to, że to jest niemożliwe. Pewnie pan Sasha Harari wierzy, że to mu się kiedyś tam uda, czy im się uda. I trochę widać tą oś sporu, że stąd też jest to wypychanie Kościoła i z życia ludzi, bo przecież dzisiaj człowiek sam będzie Bogiem, jest homo deus, tak jak sam to napisał, więc do tego nas prowadzą te social media, te wszystkie nowoczesne techniki cyfrowe. I próba stworzenia dzisiaj takiej ludzkiej para religii, która ma to zastąpić. I no, przy okazji jest to deprecjonowanie Kościoła, a także rodziny. No, bo Kościół jest najsilniejszym obrońcą rodziny.
Tak. Kościół nie będzie potrzebny. Już tylko tyle brakuje, żeby taka kropka padła na końcu tego
wywodu. Będzie wystarczył tylko pieniądz. Jak się będzie miało pieniądz, to podobno będzie się miało wszystko.
No i medycyna, inżynieria genetyczna.
Tak jest. Zrobią nowego człowieka, będą nas odmładzać, a przy okazji mnie podobno odchudzą. Co pewnie jest niemożliwe. Moi bracia rycerze twierdzą, że to jest absolutnie niemożliwe i to się nie uda. Także szukają dla mnie, jak kiedyś umrę, to jakąś taką poważniejszą trumnę, żeby jednak mnie tam pomieścić. Ale nie wiem, może ci ludzie od Saszy Harari coś tam wykombinują, ale myślę, że to jest bardzo trudne.
Panie doktorze, co w takim razie, jeśli gdyby iść w kierunku tutaj tego systemu odpowiedzialności finansowej wiernych za swoje kościoły, to ładnie brzmi. Ale to też te media ma co najmniej dwie strony, że tak powiem.
W Niemczech mają z tym bardzo duży problem, ponieważ to jest taki system niemiecki, który mówi, że robimy sobie odpis podatkowy, ty się deklarujesz jako wierzący albo niewierzący, jak niewierzący, to nie płacisz. Przy kryzysach finansowych ludzie mają naturalną tendencję, że po prostu się wypisują z tego systemu, a mimo że cały czas się uważają za wierzących. Jest to jakiś rodzaj pewnego przymusu o charakterze administracyjnym. I to jest dlatego, to budzi pewne wątpliwości. I Kościół nie był nigdy do końca aż tak otwarty na taki system. Chciałby, żeby, bo to oczywiście będzie prowadziło do tego, że będzie się eliminować możliwość zbiórek w Kościele też. No bo jakby ten kij będzie miał trochę dwa końce, że pod hasłem takiego uporządkowania dzisiaj mamy bardzo duży nacisk na rezygnację z gotówki, na pieniądz cyfrowy, na to, żeby wszystko podporządkować i uporządkować bankom. Pod hasłem walki z terroryzmem, praniem brudnych pieniędzy, jest zresztą bardzo szczytne hasła i bardzo wydają się tak na pierwszy rzut oka bardzo słuszne, ale mogą prowadzić do takich kwestii, które tak naprawdę będziemy poddani kontroli banków. Także Kościół. Wydaje się, że Kościół ma na tyle intuicji, że to nie jest ta droga, którą pewnie Kościół pójdzie, chociaż nie wiem. Chociaż nie wiem, bo na szczęście ani rycerze Jana Pawła II, ani ja tym bardziej nie odpowiadamy za decyzje w Kościele. Natomiast wydaje się, że to może, to trzeba po prostu przemyśleć bardzo poważnie. Czy oddać się w system administracyjny tych odpisów podatkowych pod pełną kontrolą państwa?
Słyszymy co najmniej dwie opinie, nawet w samym Kościele. Mianowicie, z jednej strony, że to będzie ucywilizowanie tych relacji Kościół-Państwo, też takie głosy słyszymy, ale też z drugiej strony słyszymy głosy zaniepokojenia, że to gdzieś może spowodować sformalizowanie, oziębienie relacji duszpasterzy a wierni. To dzisiejsze utrzymywanie Kościoła przez wiernych, to może trąci, ktoś powie, anachronizmem, tak? Dzisiaj, kto to widział, tak? Że to nie jest systemowo rozwiązane jakoś, tak? No ale to jest taki system, który gdzieś generuje ten związek kapłana z wiernymi, bardzo egzystencjalny, że tak powiem wręcz.
Ja myślę, że ojciec porusza bardzo istotne rzeczy, ponieważ sprawa jest bardzo złożona i wielowątkowa. Bo na pierwszy rzut oka to rzeczywiście, jak będziemy mieli prosty odpis podatkowy, jak na organizację pożytku publicznego. Tylko proszę zwrócić uwagę, że te organizacje pożytku publicznego, to się do końca żadna z nich nie utrzymuje tylko z 1,5%. Mamy tutaj takie akcje w styczniu zawsze pewnego pana i pewnych organizacji, które, proszę zwrócić uwagę, się nie utrzymują z 1,5%. Zdecydowanie wychodzą dalej. To jest taki pewien sygnał, że to może być daleko niewystarczające. A jednocześnie zamknięcie się w pewnej puszce państwowej, poddanie się Kościoła kontroli państwa. Jest bardzo mądry zapis konkordatu, który Rzeczpospolita Polska podpisała ze Stolicą Świętą, ze Stolicą Apostolską. Podpisany został 28 lipca 1993 roku, a ratyfikowany i wszedł w życie 25 kwietnia w świętego Marka Ewangelistę w 1998 roku. Artykuł 22 ustęp 2 konkordatu, umowy konkordatowej, obie strony, i Rzeczpospolita Polska, i Stolica Apostolska, w sprawach finansowych należy badać praktykę Kościoła. I tam, gdzie są nowe kwestie do uregulowania, musi powstać wspólny zespół kościelno-państwowy. I to ten przepis dotyczy tylko spraw finansowych, instytucji kościelnych, więc widać już było, że ta intuicja i stała linia Stolicy Apostolskiej, że jednak ta dotychczasowa praktyka duszpasterska w sprawie tak delikatnej jak finansowanie Kościoła powinna być bardzo mocno wzięta pod uwagę. Że tutaj z samego konkordatu możemy wyczuć i wysnuć taki wniosek, że trudno Kościołowi będzie pewnie zaakceptować taką totalną rewolucję. Po prostu robimy cięcie, zmieniamy system, idziemy w pita. I po prostu z pita będziemy finansować Kościół, a jak cię nie będzie stać, to wtedy się wypiszesz. I nie w Kościele się wypiszesz, tylko po prostu z państwa. Dla państwa będziesz takim niewierzącym.
W urzędzie podatkowym,
właśnie. Więc oczywiście mówią wszyscy, że diabeł tkwi w szczegółach i trzeba się temu przyjrzeć, więc warto by, żeby ten zespół międzyresortowy, rządowy, który na razie działa sam, jakby w sobie, wewnątrz rządu, bez uczestnictwa związków wyznaniowych. A dodajmy jeszcze do tego, że w tej chwili też sobie zajrzałem do rejestru na 12 stycznia 2024 roku w rejestrze prowadzonym przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, dawny Urząd do Spraw Wyznań, jest zarejestrowanych oficjalnie równo 170 związków wyznaniowych. I te wszystkie reformy, ta cała reforma dotyczy wszystkich 170 zarejestrowanych związków wyznaniowych. Bodajże wczoraj jeden z biskupów Kościoła Luterańskiego bardzo krytycznie się wyraził co do kwestii likwidacji funduszu kościelnego, bo właśnie dla tych mniejszych wyznań i związków wyznaniowych to podobno jest kwestia egzystencjalna.
Bo dodajmy, panie doktorze, że mówimy fundusz kościelny, ale mamy na myśli wszystkie kościoły, które istnieją w Polsce.
170 związków wyznaniowych.
Nie mówimy tylko o kościele katolickim.
Oczywiście i mało tego, a to jest, że tak powiem, na krzywdzie, budowane na krzywdzie przede wszystkim kościoła katolickiego, no bo rok 1950 to zdecydowanej większości z tych dzisiaj zarejestrowanych 170 związków wyznaniowych po prostu w Polsce nie było. Rzeczywiście mieli krzywdę prawosławni, mieli krzywdę i ewangelicy, i w ogóle protestanci, bo były już wtedy kościoły protestanckie, ale tych pomniejszych, nowszych wyznań, wspólnot po prostu nie było. Ciekawostka, w 1951 roku, kiedy był ten pierwsza dotacja z funduszu kościelnego, odpowiednią część otrzymał także Związek Islamistów. Także muzułmanie byli wtedy wzięci pod uwagę, niejako, no nie na równi, ale też zostali bardzo mocno zauważeni. trochę właśnie po to, żeby pokazać, że nie tylko Kościół katolicki jest tutaj beneficjentem.
Sobie też myślę, panie doktorze, o tych różnych związkach wyznaniowych, o kościołach, które są w Polsce i jak to jest sprawa no, delikatna, różnorodna. Mianowicie Kościół prawosławny w Polsce występuje na wschodzie, tak? Tereny no, raczej rolnicze. Tereny, gdzie ludność no, żyje dość prosto, ubogo. I teraz, kiedy mówimy tutaj o wspieraniu swojego kościoła przez podatki, wiele z tych osób...
To jest już podnoszone w sferze publicznej.
No właśnie, wiele z tych osób tam mieszkających, wyznawców prawosławia na przykład, nie osiąga tego pułapu.
Tak jest, nie będzie miał odpisu podatkowego. Więc szczerze mówiąc, to dla kościoła prawosławnego to jest bardzo trudny problem. I spodziewałbym się, że reprezentanci Kościoła Prawosławnego w tych negocjacjach z rządem, bo myślę, że jednak takie negocjacje powinny się odbyć i pewne ustalenia, no powinni zwrócić na to uwagę, że akurat w ich sytuacji, w sytuacji ich wiernych, to jest tak naprawdę pozbawienie w ogóle ich możliwości wsparcia na ich działalność charytatywno-opiekuńczą, na ich zabytki, no i na ich odpisy na składki społeczne i zdrowotne duchownych. To rzeczywiście może być kłopot.
Panie doktorze, pora na naszych telewidzów, radiosłuchaczy. Zapraszamy więc naszych drogich telewidzów, radiosłuchaczy do rozmów na naszej antenie. Drodzy Państwo, mówimy o Funduszu Kościelnym z panem doktorem Krzysztofem Wąsowskim, adwokatem, prawnikiem. Zapraszam do udziału w naszej dyskusji i nasze numery telefonów. Przypomnę, dla Polski Północnej 56 657 0011, dla Polski Południowej 56 657 0012, dla użytkowników telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400, zaś dla telewidzów i radiosłuchaczy dzwoniących z zagranicy 48 56 657 0013 lub 48 56 657 0014. Telefony już są do Państwa dyspozycji, oczekujemy na Państwa głosy. Jeszcze jedno pytanie, panie doktorze. Gdyby przyjąć ten model, no, nazwijmy to w skrócie niemiecki, podatki, które odprowadzamy przez państwo do kościoła trafiają, czy wtedy nam się nie tworzy relacja wierni kościół, relacja typu płacę to wymagam, mam prawo, tak, bo ja płacę podatki, należy mi się sakrament, należy mi się i tak dalej, i tak dalej.
Bardzo niebezpieczna była kampania wyborcza do tych wyborów ostatnich 15 października, które się odbyły, ponieważ mogliśmy usłyszeć w kwestiach na przykład ochrony życia poczętego, że bardzo wielu polityków pod hasłem, że są chrześcijańscy i tylko oni są prawdziwie chrześcijańscy i katolicy, całkowicie kwestionowali naukę Kościoła w bardzo istotnych kwestiach. Więc podatność elektoratu na manipulacje może być po prostu ogromna i za pomocą pieniędzy tak naprawdę i tego strumienia pieniędzy przez elektoraty poszczególnych partii politycznych, które jednak będą pod wpływem i pod oddziaływaniem liderów tych partii czy innych osób i pewnych kampanii, które te partie będą tworzyć, rzeczywiście no, siłą rzeczy będą wymuszać, a właściwie wstawiać Kościół i księży biskupów odpowiedzialnych za depozyt wiary w Kościele także, no, do pewnych zachowań, które będą trudne i trudno akceptowalne. Tak się być może, znaczy ja widzę takie niebezpieczeństwo po prostu. Czy ono nastąpi? No, jak to mówił święty, ale jeszcze nie kanonizowany ojciec kreator rycerzy Jana Pawła II, Henryk Hozer, miał na herbie napisane Major est Deus, że większy jest Bóg i Pan Bóg na pewno będzie większy od tego wszystkiego, ale jednak tak po ludzku to niebezpieczeństwo po prostu gdzieś tam istnieje i trzeba je brać pod uwagę.
Mamy telefon, odbierzmy więc. Halo, bardzo proszę.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, szczęść Boże. Witam Pana, szczęść Boże. Witamy, kogo witamy?
Zenon z Dolnego Śląska.
Witamy Panie Zenonie i słuchamy.
Szczęść Boże. Chciałbym tutaj poruszyć taki temat, który mnie nurtuje od dłuższego czasu. Mianowicie taka rzecz, że Kościół dla mnie stanowi dużą wartość, nie tylko jako dla katolika, ale jako człowieka, który żyje w tych warunkach, jakie żyjemy. Mam na myśli tutaj przede wszystkim opiekę zdrowotną, kształcenie i jestem bardzo zadowolony, że jeden przynajmniej odłam Kościoła katolickiego, jakim są państwo redemptoryści, że macie w tej chwili w tym kierunku podejście tego, że i macie i szkołę wyższą i również w tym kierunku idziecie. Ale chciałbym się podzielić takim problemem. Jestem człowiekiem, który chciałby powiedzmy Kościołowi podarować swoje dobra, które nagrodziłem przez swoje życie. Natomiast mam obawę, że Kościół jak gdyby traktuje te rzeczy, które miał do tej pory, jako rzecz nieswoją. Po prostu nie dba. Ja rozumiem, że ustawa jakaś tam była, ale już minęło tyle lat i trzeba byłoby może się upomnieć nie o jakiś fundusz, tylko o zwrot tego mienia. Bo taki człowiek jak ja na dzisiaj ma obiekcje, czy w dobre ręce to by poszło. Ja rozumiem, że księża w tej chwili nie są materialistami, ale wiele dobrego można byłoby uczynić.
Panie Zonie, to dopytam, bo nie bardzo rozumiem pana tutaj to, co pan powiedział, że Kościół
pytanie
nie dba...
Jest takie.
Panie Zonie, mam pytanie do pana. Proszę o wyjaśnienie pana wypowiedzi, że Kościół nie dba o to, co posiada. Nie bardzo rozumiem,
bo... dba w tym sensie dla mnie, że nie potrafi po prostu wyciągnąć tego, co mu się należy. Jak można w tej chwili uważać, że jest wszystko w porządku, mając 10 przykazań, uważać, że można się dać okraść? Ja tego nie rozumiem.
No Kościół tak nie uważa, oczywiście, że tak nie...
A jak nie uważa, to dlaczego w tej chwili stoi i w tej chwili lamentuje, zamiast walczyć o swoje? To jest Kościoła i uważam, że taki człowiek jak ja jest podenerwowany sytuacją, że Kościół zamiast nie tłumaczyć się, tylko prosić albo walczyć, przecież już dzisiaj jest inny czas, o zwrot tego wszystkiego, bo tacy ludzie jak ja chętnie by oddali, bo ja widzę w tym wielką, głęboką naukę społeczną Kościoła, ale nie widzę w tej chwili, żeby Kościół naprawdę był taki, no powiedzmy, jezusowy, że jak Jezus potrzebował wygonić z Kościoła, to gonił. Nie patrzył, że jest sam. I to uważam, że powinno być zrobione w ten sposób, że powinna być albo, tak jak tutaj było wymienione, stworzyć radę z parafian, którzy by stanęli i część takich ludzi, chociażby jak ja, którzy by chcieli, żeby to było odebrane, bo sam bym chciał dać, żeby w tej chwili powstały kościelne, katolickie, uniwersytety, szkoły, szpitale. Zależałoby mi na tym. Ale patrzę, że w tej chwili no, Kościół stoi z boku, bo zabrali. Jak mu zabrali? No przecież jest...
Panie Zenonie, rozumiem, ale zapewniam pana, że Kościół nie stoi z boku. Gdyby takich ludzi jak pan było więcej, to na pewno by coś można tu było zrobić, ale no, to sam proboszcz nie pójdzie, nie będzie, nie wiem, stał przed urzędem gminnym i nie wiem gdzie jeszcze i teraz robił protesty jakieś, żeby odzyskać majątek parafii czy diecezji. Zaraz oddam głos panu doktorowi, ja tylko jeszcze dodam, panie Zenonie, rozumie pan dobrą intencję i zamysł. Redemptoryści nie są odłamem Kościoła, bo odłam to jest coś, co się odłamało i już nie jest w Kościele, tylko są częścią Kościoła. To tak woli ścisłości. Oczywiście rozumie, co pan miał na myśli tutaj, panie Zenonie. Nie wiem, czy pan z nami jeszcze jest, czy już się rozłączyliśmy.
Jeszcze jestem.
Tak.
Ja bym prosił, żeby jeżeli tak, to może taką powołać radę ludzi chętnych, którzy by w tej chwili w imieniu Kościoła jako wiernych walczyliby o te dobra, jeżeli nie ma w tej chwili takiej instytucji. Chętnie bym sam w tej chwili w tym uczestniczył.
No,
a nie po prostu patrzył, bo ja bym chciał, żeby Kościół był Kościołem, a nie stał z boku. Tak jak jest w tej chwili właśnie, jak państwo robicie. Jesteście dla mnie wzorem.
To znaczy Kościół, powtórzę, nie stoi z boku. Nie bardzo wiem, gdzie pan widzi, że Kościół stoi z boku, w jakim...
Tak jak się mówi, po owocach się poznaje. Jeżeli w tej chwili nie ma żadnego posunięcia, a obecna ekipa w tej chwili zaczyna odbierać i to się boję, że jak tak dalej pójdzie, to jeszcze będzie tutaj, jak było mówione, że pójdą inne. Ja uważam i jestem na stanowisku, że jeżeli w ten sposób robi, to zrobić taką ambicję, żeby powołać, żeby część ludzi takich jak ja, myślę, że ich jest więcej, żeby chętnie stanęli w obronie i byśmy robili wszystko, żeby Kościół nie tylko odzyskał, ale żeby Kościół znalazł swoje odpowiednie miejsce w społeczeństwie, a nie był spychany ciągle.
Dziękuję bardzo Pani Zenonie. Jasno sformułowana myśl jest, tutaj myślę wybrzmiała. No, tu Pan też wspomniał o Panu Jezusie, który wyrzucał z Kościoła. Czym innym są racje wewnątrzkościelne, nauczanie Kościoła, doktryna, wiara Kościoła. Tutaj Kościół tutaj mówi jasno, gdzie są granice bycia w Kościele. A trochę inną kwestią jest relacje Kościół a państwo, które są oparte na współpracy i autonomii. Te dwa kryteria mamy tutaj. Ale patrzę na pana naszego gościa, pana doktora Krzysztofa Wąsowskiego. Czy Kościół stoi bierny, nie dba o to, co jest jego, czy może się domagać więcej, głośniej, inaczej? Jak to
ja
jest?
Myślę, że pan Zenon, którego też bardzo serdecznie chcę pozdrowić, znakomity kandydat do rycerzy świętego Jana Pawła II, na Dolnym Śląsku jeszcze jesteśmy bardzo mało znani, ujął bardzo istotną sprawę, bo rzeczywiście my, świeccy, patrzymy na nasz majątek jako na pewną własność naszą. Ja jako ojciec rodziny, mąż żony, ojciec trójki dzieci, staram się ciężko pracować i zarabiać i staram się coś tym dzieciom zostawić. I rzeczywiście, żeby ten majątek poszedł w dobre ręce. I jest coś na rzeczy, że z punktu widzenia świeckich patrzenie na... Ja miałem wiele rozmów z księżmi biskupami, jak jeszcze była komisja majątkowa. I rzeczywiście mnie to bardzo zadziwiało, że bardzo często spotykają się z taką postawą, że to nie jest nasze. A to jest wasze, znaczy to jest nasze, to jest parafii, to jest diecezji, to jest kościoła, to jest nasza własność. I w tym sensie myślę, że pan Zenon dotyka pewnego problemu spojrzenia na majątek kościelny jako na własny majątek, nie cudzy. To nie jest majątek ludzi, którzy darowali już to kościołowi, tylko to jest rzeczywiście majątek kościoła. Jeżeli ja bym dostał od na przykład jakiegoś władcy pół plant w Krakowie, tak jak siostry Norbertanki i właśnie pół Krakowa, czy w Warszawie, jak jezuici mieli pół Starówki i co ojciec Skarga jeszcze dostawał i nabywał drogą kupna, no to ja jako świecki człowiek to bym rzeczywiście był bardzo zainteresowany, żeby moi następcy, moi dziedzice potem, ci, którzy to wszystko odziedziczą po mnie, dostaną, no żeby te nieruchomości były w tak zwanych dobrych rękach. I rzeczywiście, jak komuniści zabrali, ja powiedziałem jednemu z moich rozmówców, że gdybym, ja marzę o tym, żeby zarabiać tak dużo pieniędzy, żeby wybudować kościół. Kiedyś każdy porządny szlachcic, Polak budował kościół. Mnie się marzy, żebym kiedyś było mnie stać, żeby wybudować kościół świętego Jerzego, który smoka pokonał i żeby on był kościołem, żeby go oddać kościołowi. I jakby potem go zabrali jacyś komuniści albo inni bolszewicy, to w cudzysłowie bym się w grobie przewracał, jeżeli by właściciele prawowici nie chcieli tego odzyskać, prawda? I rzeczywiście tutaj trzeba zrozumieć też no, trudną rolę Kościoła dzisiaj, biskupów naszych i episkopatu, że no, dzisiaj jest taka sytuacja i taka narracja polityczna, tak jakby to nie było nasze, że to było kradzione, że my chcemy ukraść.
Sięgamy po cudze.
Kościół, tak, po cudze. A tutaj rzeczywiście dla mnie jest pocieszający taki głos, taka intuicja pana Zenona, że to jest jednak Kościoła, że Kościół jest właścicielem. Kościół nie jest tylko instytucją czy wspólnotą, która po prostu głosi Słowo Boże, wiarę i tak dalej, ale także jest właścicielem. I naprawdę Kościół się nie ma czego wstydzić. Kościół się nie powinien wstydzić, że jest właścicielem ogromnych majątków, bo na to po prostu ciężko zapracował, zasłużył, nikomu tego nie ukradł. Sam został okradziony i to jeszcze ustawowo w 1950 roku na przykład, a jeszcze inne rewolucje w różnych krajach. To jest, i oczywiście to jest bardzo trudny problem, natomiast ja słyszę też taki, i mam w sobie taki głos świeckiego, że to jest po prostu, jak coś darujemy Kościołowi, to nie chcemy, żeby Kościół się o to nie upomniał po tym, jak mu ktoś to ukradnie albo zabierze. Natomiast oczywiście, że jest to sprawa bardzo trudna, jest to sprawa pozaprawna, można powiedzieć, bo dzisiaj narracja jest taka, i to słychać, że zlikwidujmy fundusz kościelny, bo to jest coś, co się Kościołowi nie należy, bo to jest jakieś takie szemrane interesy z poprzednią władzą, która po prostu miała jakimś takim lewym kanałem dawać jakieś pieniądze nienależne Kościołowi, a to po prostu tak nie wygląda.
Ten, kto odzyskuje swoje, się tłumaczy, no, dlaczego
tak,
domaga się tego, co jest jego. Tak,
jeden z najważniejszych zgromadzeń na świecie i w Polsce, i w ogóle założonych przez prawnika, przez świętego Alfonsa Marię Liguori, no to powinni dysponować takimi majątkami, że rzeczywiście ludzie dają takim redemptorystom po prostu z dobroci serca i z własnej nieprzymuszonej woli. Tam nikt nie był przymuszony, żeby oddawać jakiś majątek. I to dzieje się do dzisiaj. Nawet pan Zenon chce oddać i ja życzę, żeby pan Zenon oddał dla redemptorystów, bo ci się zaopiekują po prostu.
Już według decyzji woli pana Zenona, już zostawiamy panu Zenonowi.
Ojciec słynie ze swojej skromności rzeczywiście.
Mamy kolejny telefon, bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy pana.
Ignacy z Wielkopolski.
Moje
uszanowanie. Bardzo dziękuję za ten wywiad z panem doktorem Wąsowskim. Nie ukrywam, że jako młody człowiek spodobał mi się wątek, nazwę to chrześcijański well-being, to znaczy badania czy też różnego rodzaju publikacje wskazujące na to, że osoby korzystające z łaski sakramentów po prostu żyją szczęśliwie. Jako osobie poniżej 30 roku życia dość ciężko jest mi to udowodnić moim rówieśnikom. Jest to raczej dość tytaniczna praca samego świadectwa. I zastanawiam się właśnie w kontekście rozmowy, którą tutaj ojciec prowadzi z panem doktorem, gdzie jest przyszłość dla ludzi młodych. Czy w kościele, czy w wspólnotach, takich jak Zakon Rycerzy Świętego Jana Pawła II, czy w rodzinie, bo patrzymy na to, co się teraz dzieje i państwo chyba nam nie pomoże. Z drugiej strony Kościół, który gdzieś nieraz w pewnych swoich formach liturgii bardziej przypomina happening niż jakąś modlitwę skupienia. No a z jeszcze innej strony rodzina, która rzeczywiście, jeżeli nie jest Bogiem silna sama z siebie, to ciężko dla niej teraz jakieś formy wsparcia znaleźć. Także tu chciałbym jedno pytanie może zostawić. Gdzie nadzieja dla młodych na przyszłość? Czy może w mniejszej lednicy, czy właśnie w pewnych takich ostrych wykładach, jak na przykład te, które świętej pamięci profesor Wanda Bułtawska prowadziła. Chciałbym taką myślą się podzielić i zostawić.
Dziękuję bardzo, panie Ignacy, kłaniam się. Tylko dodam, to pan tu wspomniał trzy opcje dla młodego człowieka. Czy Kościół, czy rycerze Jana Pawła II.
Wspólnota nawet, tak bardzo.
Wspólnota, tak, czy rodzina. To nie są opcje, myślę, alternatywne, że albo, albo, albo. To wszystko jest w Kościele. Można być i w jednym, i w drugim, i w trzecim. Ale oddaję głos naszemu gościowi.
Myśleliśmy przed tą rozmową, że się w jakimś części pokłócimy, chociaż z ojcem, że to będzie takie bardziej dynamiczne, ale znowu się wypada zgodzić i absolutnie...
Może w radiu, postaram się.
Może w radiu. W radiu może będzie więcej przestrzeni na jakieś takie jeszcze bardziej dynamiczne pokłócenie się. Żartuję oczywiście, natomiast rzeczywiście jest tak. Moje świadectwo, jeśli chodzi o moje życie, człowieka właśnie szczęśliwego, well-being, i bardzo serdecznie pozdrawiam pana Ignacego, bo mam wrażenie, żeśmy się kiedyś już mogli gdzieś spotkać w Wielkopolsce, w Wielkiej Polsce. Absolutnie wszystko idzie razem. To znaczy miejsce młodych ludzi jest w Kościele, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Kościół nas prowadzi przez wspólnoty i ta wspólnotowość, ja zachęcam, szczególnie mężczyzn. Mężczyźni, jak wiadomo, są samotnikami i muszą, żeby dobrze żyć, muszą pokochać swoją samotność. Natomiast oni są samotnikami, którzy muszą żyć w zespołach. Po prostu się od tego, to jest jakaś taki rodzaj natury, gdzie, czy atawizmu, nie wiem jak to określić, gdzie mężczyzna po prostu, żeby się realizować, to musi się porównać do innych. Najlepiej do mężczyzn, bo to też to trochę inaczej się porównywać do kobiet i gdzie indziej szukać tych porównań. Natomiast to wszystko ma zwieńczenie w rodzinie. Ja powiem od siebie, że jak ja zacząłem pracę i ożeniłem się bardzo późno, bo miałem już 26 lat, a moja żona 22, więc w ogóle jakiś taki zupełnie starczy wiek. Ja byłem już po studiach. Moi dziadkowie się żenili dużo wcześniej i jeszcze zanim się zaczęło studia, to jest tak a dzisiaj wychodzę na to, że w ogóle bardzo szybko się ożeniłem. To jak przed pierwszym dzieckiem, mówiąc wprost, wydawało mi się, że nie utrzymam mojej żony i siebie. Moja żona tak się złożyło, że nie musiała pracować zawodowo. Rok po naszym ślubie mieliśmy urodziny pierwszej córki, najstarszej. Zgodnie z katechizmem księdza proboszcza, że dokładnie 12 miesięcy po zacząłem zarabiać dwa razy więcej. Nie wiem, jak to się stało. Potem po 7 latach pojawił się syn, zacząłem zarabiać jeszcze kilka razy więcej. Potem córka i jeszcze kilka razy więcej. Więc takie moje myślenie pierwotne, że i myślę, że wielu młodych ludzi dzisiaj myśli, że rodzina to jest ciężar.
Luksus.
To jest ciężar, bo ja muszę gdzieś tam na to zarobić. Wiem, jak trudno jest zarabiać dzisiaj i żyć w tym społeczeństwie i te podatki i to wszystko, które i praca, która jest niepewna bardzo często i te awanse w pracy i ta, a z drugiej strony ta żona ciągnie do domu, że trzeba jednak się zająć też rodziną, to wydaje się to być wielkim ciężarem, ale jeżeli się żyje we wspólnocie, gdzie widzi się, że podobni ludzie, nawet niekoniecznie rycerze świętego Jana Pawła Wielkiego, chociaż ta jest idealną wspólnotą oczywiście dla mężczyzn, to rzeczywiście widać, to strasznie pomaga. I to jest niezwykle, a dodatku będąc w kościele, to co ci walczący z kościołem piszą, że widzi się sens życia, że widzi się to zwycięstwo, że tak naprawdę zwycięstwo jest po drugiej stronie i jest gdzieś indziej. I mówiąc językiem prawniczym, takie można powiedzieć, że prawnicy rozróżniają umowy i kontrakty na dwa rodzaje. Na umowy zlecenia, umowy o dzieło, czyli umowy tak zwanego starannego działania i umowy rezultatu. I wydaje się, że my na świecie mamy umowy zlecenia, starannego działania. A rezultat to jest zupełnie jakby gdzieś tam ktoś inny odpowiada za ten rezultat. I to daje ogromną siłę i taka świadomość. I daje to, muszę powiedzieć, że u mnie w domu naprawdę jestem bardzo szczęśliwy z moją żoną, mimo że naprawdę jest trudno, bo trudno jest utrzymać nawet tylko trójkę dzieci. Mamy przyjaciół, znajomych, współbraci, u nas prowincja Ukrainy ma 9 dzieci, a brat skarbnik generalny ma 6, czy 5 i to rzeczywiście jest trudno, ale okazuje się, że rzeczywiście zachęca młodych ludzi. Po pierwsze, bez zaufania Panu Bogu to jest to pewien ciężar i dzisiaj jest bardzo wiele rozwodów. Ja widzę, że to po prostu jest brak takiego zaufania. Bardzo dużo po stronie mężczyzn to się dzieje, ale rzeczywiście warto, więc ja bym zachęcał wszystkich młodych ludzi, że jednak tylko w kościele, poza kościołem jest naprawdę trudniej, naprawdę trudniej.
Szukanie sensu życia, tak. Wyzwania. No, to jest
wszystko trzeba budować od nowa na sobie, opierać się tylko na ludziach. Przecież każdy człowiek jest zawodny. Więc dlaczego się mamy nie opierać na kimś, kto jest niezawodny? To jest dla mnie, jako dla prawnika, my mamy na pierwszym roku logikę praktyczną, jako taki podstawowy przedmiot nauczania. To jest tak oczywiste naprawdę, jak dla rolnika konstrukcja cepa, 2 kijki i sznurek. To jest naprawdę prosta rzecz, działa.
Mamy kolejny telefon, bardzo proszę. Halo?
Tak, halo?
Witamy Panią na antenie serdecznie. Pani imię?
Nazywam się Maria, dzwonię z Dolnośląskiego.
Witamy Pani Mario.
Chciałabym troszeczkę przedstawić sytuację, ponieważ tak naprawdę jestem Polką mieszkającą w Kanadzie. I system tamtejszy jest w sumie mniej więcej to, co tutaj proponuje nasz rząd. A mianowicie każdy członek kościoła ma swoją jak gdyby kopertę z nazwiskiem i z adresem na każdą niedzielę. Składki odbierają się tak, że jest taka sama zbiórka jak w normalnym kościele, tylko że wrzuca się te koperty z kwotą, którą tam umieszczamy. I na koniec roku jest podsumowanie, jaką kwotę żeśmy wpłacili do kościoła. I to jest później obliczane i otrzymujemy taki druk, jaka była nasza składka przez rok i możemy to później odpisać od podatku. Problem jest taki, że to nie idzie do państwa, tylko idzie do diecezji. Nie wiem, jak to będzie rozwiązane tutaj, natomiast problem jest jaki? Problem w tej chwili jest taki, że najstarsza generacja, czyli już członkowie, ludzie, którzy przyjechali po II wojnie światowej, umierają. Teraz jest ta druga fala, z którą ja byłam, którą przyjechaliśmy tam w latach 80. No, jeszcze my chodzimy do tego kościoła. Natomiast z młodymi ludźmi jest taki problem, że oni się już wychowali w języku angielskim, nie polskim. Polski jest jako drugi język. Niejednokrotnie no, nie mówią już po polsku. Wychodzą za mąż czy żenią się już z inną nacją, aniżeli Polska. No czasami są to katolicy, czasami nie. I w związku z tym ci młodzi ludzie ze swoimi dziećmi już nie przychodzą do polskich kościołów, bo ich współmarzonek nie mówi po polsku. I tu jest problem dla na przykład w tej chwili polskich kościołów, że no jeszcze moment, a zaczną się zamykać. I to jest nagminne w Kanadzie. W tej chwili jest to bardzo przykre, że zamykają się kościoły, przeistaczane są w różne dziwaczne rzeczy, niejednokrotnie zostawiają tylko na przykład wieże i budują jakiś tam budynek w koło. W każdym razie nie chciałabym, żeby to się stało w Polsce. Biorąc pod uwagę teraz tutejszą młodzież, no, która już tak no nie jest wychowywana w takim stylu, jak myśmy byli, że myśmy jednak wszyscy chodzili do kościoła i to było najważniejsze wydarzenie w niedzielę, że trzeba było pójść do kościoła. No tutaj już w tej chwili po prostu obawiam się, że ten system no może doprowadzić do tego, zwłaszcza gdzieś w małych miejscowościach, gdzie już no, ci starsi ludzie będą odchodzić i może się stać to samo, co się dzieje w Kanadzie, że te kościoły nie są w stanie się same utrzymać z tych datków, no i niestety są zamykane. Wprawdzie no, są różnego rodzaju. Tutaj zauważyłam, że nie ma na przykład przy kościołach nie ma sal parafialnych. Natomiast tam są te sale parafialne, w związku z tym one są w stylu takim, no, że jest też i mała scena, więc można tam zrobić albo bankiet, albo można jakieś występy, więc niektóre kościoły wynajmują te sale, robią jakieś kiermasze, robią pikniki z różnymi loteriami i tak dalej, żeby po prostu uzyskać dodatkowe pieniążki na to, żeby utrzymać kościół. Więc jest to takie małe trochę zagrożenie.
Pani Maria, już proszę o puentę, bo patrzę na nasz czas. Nie mamy go zbyt wiele, dobrze?
To proszę mi przerwać, bo w każdym razie jest takie zagrożenie, jeśli chodzi o to, jeśli kościół ma być utrzymywany przez ludzi.
Dziękuję bardzo, pani Mario. Panie doktorze, tutaj mam wrażenie, że pani Maria jakby porusza się na poziomie parafialnym, parafii tutaj. Natomiast my tu mówimy o kościele w sensie instytucji kraju Polski. Bo w Polsce parafie de facto no, utrzymują parafianie, kościoły parafialne.
Oczywiście.
To jest.
Oczywiście, że tak. Ja byłem w Kanadzie, w Toronto chyba 2 lata temu, gdzie zakładaliśmy prowincję kanadyjską rycerzy świętego Jana Pawła II. I rzeczywiście zobaczyłem to, co pani Maria tutaj opowiada, że w polskich, tak zwanych polskich parafiach ten odpływ jest. Ale to jest naturalne w tym sensie, że tam jesteśmy na emigracji. I tam no, siłą rzeczy aż tak silną diasporę nie jesteśmy w stanie wytworzyć, żeby ci młodzi ludzie nie odchodzili.
Tylko potem chyba pani Maria dodała wątek, że w ogóle odchodzenie od kościoła jako takiego, no, nie tylko
ja to
od
widziałem w Kanadzie. Ja to widziałem w Kanadzie, że naprawdę tam ci młodzi ludzie są wysysani przez, nie wiem, system edukacji, internet.
Mentalność.
Mentalność jest tam jest naprawdę trudno. Tam jest naprawdę trudno, ale wydaje mi się, że też pani Maria poruszyła pewien wątek, który jest bardzo charakterystyczny, że jest taka pokusa, że kościół czy w parafie te salki będą takimi imprezowniami, żeby stworzyć jakiś taki właśnie przypodobanie się dla świata, takie jakieś dodatkowe źródła dochodu, bym powiedział. Wydaje mi się, patrzę tylko jako świecki tutaj żyjący w Polsce w kościele, że bez silnego powrotu do korzeni, do wiary i bez emanowania wiarą i pobożnością to będzie bardzo trudne, bo my zawsze będziemy z tyłu do tych najbardziej nowoczesnych klubów, imprezowni.
A też dodajmy, panie doktorze, chyba, że też to jest ważne, że wiele rzeczy w kościele, zwłaszcza dla młodzieży podejmowanych w parafiach naszych, one są, żeby tego języka użyć, nie są dochodowe.
To
nie,
oczywiście.
Nie ma, rzeczy się dzieje w Polsce w parafiach dla młodzieży, ponieważ nikt nie patrzy na dochody, na
my
zysk.
My rycerze Jana Pawła II mamy korpus kadetów, to są nasi bracia do 18 roku życia. Tak jak obserwuję ich, to się dość fajnie rozwija. Dlaczego? Bo my jesteśmy radykalni. Dzieciaki i młodzież lubią radykalnych ludzi. W tym sensie, że my radykalnie chcemy pójść za Panem Jezusem. I wydaje mi się, że to może być klucz. Nie próbowanie budowania alternatywnych jakby przyciągań młodych ze świata, jakby światowymi metodami.
Fajnością.
Fajnością, tylko jednak radykalnym powrotem do korzeni. Radix to jest korzeń, czyli radykalnym podejściem do Pana Jezusa. Zaczyna się na przykład od przyjmowania komunii na kleszcząco, od takiego szacunku, adoracji Najświętszego Sakramentu. Są proste, można powiedzieć, tysiącletnie techniki.
Zostawimy kropkę, ciąg dalszy nastąpi, drodzy Państwo, za 2 godziny z wielkim okładem o 21.30 bądźcie z nami i z panem doktorem Krzysztofem Wąsowskim, adwokatem, spotykamy się i temat ten sam, fundusz kościelny, zapraszamy, bądźcie z Radiem Maryja o tej godzinie dzisiaj wieczorem. Panie doktorze, dziękuję za przybycie.
Ja się jeszcze raz chciałem powiedzieć, że bardzo się cieszę, że jestem tutaj z ojcem. Ojciec jest tutaj gwiazdą rycerzy świętego Jana Pawła II i właściwie oni słuchają tylko tej audycji ze względu na ojca. I słuchaczy Radia Maryja też zapraszam na ojca.
Słów mi brak, dlatego tutaj kończymy dzisiaj ten punkt programu. Dziękuję bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.